Cieszę się, że was widzę. To zawsze dobrze, kiedy wierzący ludzie mogą się zejść razem i mieć społeczność ze sobą. W ubiegłą niedzielę rozważaliśmy temat dotyczący czego? Czy ktoś pamięta? Pamięć jest zawodna, bracia i siostry. Czytaliśmy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, prawda? A to jest rozdział poświęcony jakiemu tematowi? Temat wiary. No i właśnie, i tak parę wersetów żeśmy zdążyli przeczytać, parę tych postaci związanych z wiarą wymienić i tak jak może pamiętacie, zakończyłem to kazanie na Abrahamie. Życie Abrahama. Życie Abrahama to jest ogromny temat. Abraham, ojciec narodów, niektórzy mówią ojciec wiary. No, człowiek, który miał wielką wiarę. Tak pomyślałem, że dzisiaj jeszcze to, co nie zdążyłem powiedzieć w ubiegłą niedzielę na temat Abrahama, a jest co mówić, dokończę dzisiaj. Ojciec narodów, wielka postać. Wielka postać, jeśli chodzi też i o wiarę. Nikt inny nie usłyszał tak wielu słów jak Abraham i to wielkich słów samego świętego Boga, który przemawiał do niego. Gdy osiągnął wiek 90 lat, Bóg wypowiedział do niego takie słowa. One są zapisane w pierwszej Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, 17 rozdział, pierwsze dwa wiersze. Ja jestem Bóg Wszechmogący. Żyj świadomy mojej obecności i bądź doskonały. Chcę bowiem zawrzeć z tobą moje przymierze i dać ci liczne potomstwo. Wszechmogący Bóg mówi do człowieka, mówi do Abrahama, mówi o czymś, co myślę, że nas interesuje, bo on mówi do niego, żyj świadomy mojej obecności. Czy jestem świadomy w moim życiu obecności Boga w każdym miejscu, gdzie jest? Bracia i siostry, to jest bardzo istotna kwestia, bo Bóg nie tylko pojawia się, gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imię Jego i ma społeczność. Tak, my dzisiaj tutaj mamy społeczność. To szczególne spotkanie z naszym Panem, bo dzisiaj wchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, a więc wspominamy to zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa i ten genialny plan Boży dotyczący zbawienia ludzkości. Czy jestem świadom tych rzeczy? I dodaje, i bądź doskonały, mówi do Abrahama Bóg, Bóg Wszechmogący. Więc my jesteśmy też zobligowani przez Słowo Boże, żebyśmy byli coraz bardziej doskonali. Naszym niedoścignionym wzorem jest sam Pan Jezus Chrystus. I my mamy się upodabniać w naszym życiu do Niego. I Bóg chciał, żeby człowiek miał z Nim świadomą obecność, żeby był też doskonały. I wtedy Bóg mógł zacząć działać. I On powiada, chcę bowiem zawrzeć z Tobą moje przymierze i dać Ci liczne potomstwo. Zawarcie przymierza, Z tego przymierza jakby Bóg przygotowuje Abrahama w świadomości obecności Boga i w świadomości doskonałości, bycia doskonałym przed świętym Bogiem. Kilkadziesiąt lat wcześniej, gdy pasterze owiec bratanka abrahamowego Lota spierali się o dostęp do pastwisk i do wody, do studni, Abraham pokazał prawdziwą postawę wtedy bojaźni Bożej. Ta bojaźń wyrażała się całkowitym zaufaniem Panu, za którego głosem poszedł w nieznane. Teraz dał wybór młodszemu krewnemu, który rozejrzał się i zobaczył, że cała kraina nad Jordanem była tak samo dobrze nawodniona jak ogród Pana. Czytamy w 13 rozdziale Księgi Rodzaju w 10 wierszu. To zobaczył Lot. Abraham dał mu możliwość wyboru. Oni postanowili ze względu na ogrom bogactwa, ogrom wielkość swoich trzód, jakie mieli, podzielić się na dwie części. Abraham powiedział do Lota, wybierz sobie, czy chcesz w dolinach, czy może w górach być razem z trzodą twoją. I Lot rozejrzał się i zobaczył, że cała kraina nad Jordanem była tak samo dobrze nawodniona jak ogród Pana. I Lot wybrał ten teren. Natomiast Abraham sam czekał na wybór Boży, który miał być według planu Bożego. To był plan na wiele pokoleń. Boży plan ujęty w słowach, w 15 wierszu czytamy, albowiem tę całą ziemię, którą widzisz, dam tobie i twemu potomstwu na wieki. Takie zapewnienie uzyskał Abraham od Boga. Natomiast Lot cieszył się swoim wyborem tylko jakiś czas, zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. To jest opisane w 10 wierszu. Więc Lot patrzył oczyma człowieka i on zobaczył te wspaniałe doliny, które były nawodnione, w których była pasza, trawa, krzewy, wszystko, co lubią zwierzęta roślinożerne. I on wybrał naturalnie to wszystko. Abraham zdał się na Boga i poszedł w góry. Może mniej atrakcyjne miejsce dla trzód. Ale wybór Abrahama okazał się być trafny, ponieważ Abraham przede wszystkim kierował się w życiu swoim tym, co mówi Bóg. I Lot, jak wiecie, musiał opuścić Sodomę i Gomorę, które zostały zniszczone przez Boga. Zresztą nic tam dobrego nie doświadczył, ani nie zobaczył tej Sodomie i Gomorze. Bóg postanowił zniszczyć ze względu na grzech te miasta. I tak Abraham chodził z Bogiem, był blisko Boga. Był czas, gdy Bóg wystawił też Abrahama na próbę. I temu poświęcony jest 22 rozdział Księgi Rodzaju. I chciałbym tych pierwszych kilka wierszy dzisiaj z tego rozdziału z wami tutaj, moi kochani, rozważyć. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Gdy Abraham usłyszał tę przerażającą wiadomość, czytamy, weź swojego jedynego, ukochanego syna Izaaka i idź do kraju Moria, tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej z gór, którą ci wskażę. Myślę, że dla ojca taka wiadomość, że ma złożyć syna w ofierze, na ołtarzu, a więc po prostu go zabić, tak jak zabijał baranka na ofiarę i kładł na ołtarzu, miał zamiast baranka złożyć swojego jedynaka. Izaak był jedynym synem Abrahama, Sary i Abrahama. Od nich miał wziąć początek wielki naród. I oto Bóg wystawia Abrahama na próbę i daje mu straszną próbę. I on ma poświęcić swojego syna w czasie tej próby. Ale Abraham nie zawahał się, nie odłożył tego polecenia na później, aż lepiej może je zrozumie, lecz czytamy, wstał więc wcześnie rano, osiodłał osła, wziął z sobą dwóch służących oraz Izaaka swojego syna, narąbał drewna na ofiarę całopalną i udał się na miejsce, które Bóg mu wskazał. Tak może postąpić jedynie ktoś, kto bardzo dobrze zna Boga. I chociaż nie rozumiał dlaczego, posłusznie podjął się wykonania tego polecenia. Gdy pożegnał towarzyszy, swoje sługi na dole góry, na którą spiął się Izaakiem, wypowiedział wtedy prorocze słowa. One są zapisane w 5 wierszu. Powiedział, poczekajcie tutaj. Ja z Izaakiem idę na szczyt tej góry. Złożę tam ofiarę Bogu. I on mówi tak, ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy pokłon i powrócimy do was. Dlaczego użył liczby mnogiej wrócimy, chociaż wiedział, w jakim celu udaje się na górę Moria? Abraham ufał Bogu. Wiedział, że Izaak to jest jego jedyny syn. I on mówi, pełen wiary, wrócimy. Ale przecież wiedział, że ma złożyć na ofiarę Izaaka. Więc powinien powiedzieć, wrócę z powrotem. Ale on mówi, wrócimy. Zobaczcie, jak ogromne zaufanie było w Abrahamie do końca do Boga. On nie zwątpił, nie załamał się, nie zaczął dyskutować z Bogiem, nie zaczął mu tłumaczyć, Boże, to jest bezsensowne, jeśli ja mam dzisiaj tutaj położyć życie mojego jedynego syna. No przecież nic z twojego planu nie wyjdzie. Czy ty tego nie rozumiesz? Że ja go nie mogę go poświęcić tutaj, na tej górze. Abraham mówi do swoich sług, wrócimy. I wrócę też do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. I tam w 19 wierszu jest napisane, Abraham był przekonany, że Bóg ma moc przywrócić umarłych do życia. Dlatego Abraham odzyskał Izaaka, co było pierwowzorem zmartwychwstania. Dlatego on się znalazł wśród bohaterów wiary. Abraham, bo on wierzył, że jeśli nawet złoży na ofiarę swojego syna Izaaka, to Bóg ma moc przywrócić życie temu chłopcu. Że Bóg ma moc, ponieważ Bóg jest Bogiem zmartwychwstania. I Izaak zmartwychwstanie i wróci razem z Abrahamem. Zobaczcie, jaka ogromna wiara, jakie ogromne zaufanie do Boga. A z drugiej strony, jak dramatyczne wyzwanie. Wiecie, ta scena z Biblii była wielokrotnie tematem wielkich dzieł, malarzy, pisarzy. Ja dzisiaj chciałbym wam zacytować filozofa Sorena Kierkegaarda, który poświęcił sporo uwagi historii Abrahama, a szczególnie wydarzeniu na górze Moria, w jego dziele pod tytułem Bojaźń i drżenie, choroba na śmierć. Tak opisuje ten kulminacyjny moment. Jechali razem prosto Abraham i Izaak, aż przybyli do góry Moria. I Abraham przygotował wszystko do ofiary, spokojnie i łagodnie. Ale kiedy odwrócił się i porwał miecz, Izaak widział, że palce lewicy Abrahama skruszyły się z rozpaczy. I przeszedł dreszcz przez jego ciało. Ale Abraham porwał miecz. Ten rodzaj dreszczu przychodzi, czy pojawia się w ciele człowieka w momencie, gdy uświadamia sobie istotę świętego Boga, który zbliża się do swojego stworzenia. Pomimo grzeszności, w jakiej każda istota ludzka się znalazła, Bóg przychodzi w całej swojej świętości i majestacie, nic nie ujmując ze swojej chwały. Dlatego rzeczą naturalną jest, że człowieka ogarnia drżenie, będące autentycznym potwierdzeniem bojaźni. Kto tego drżenia nie doświadcza, lepiej niech sprawdzi swoje zrozumienie Boga. Miałem kiedyś okazję być na miejscu, gdzie jest ta skała. Może poproszę o włączenie prezentacji. Zrobiłem zdjęcie. W Jerozolimie jest meczet zwany kopułą skały. Wzniesiony został w VII wieku przez Arabów. To jest święte miejsce islamu. Nazywa się kopuła skały, ponieważ w środku tego meczetu jest szczyt góry, właśnie góry Moria. To jest też święte miejsce dla islamu. I ten meczet w zasadzie jest bardzo dziwnym meczetem, bo ja nigdy w życiu nie widziałem, choć podróżowałem do tych krajów arabskich, podobnego meczetu. W zasadzie tam wszystko się toczy wokół tej skały, która jest w środku tego meczetu, w centrum. To jest ta góra, szczyt tej góry Moria, na którą przyszedł Abraham z Izaakiem. Miejsce, w którym można się zastanowić nad wielkością wiary, potęgą wiary. Jak wiele może wiara zmienić w życiu człowieka. Wiara inspirowana przez Boga. Bardzo piękne miejsce. Jest to miejsce, w którym można się zastanowić, można mieć refleksję właśnie na temat Abrahama i Izaaka, kiedy oni tam przed wiekami znaleźli się na szczycie tej skały. I wiecie, że Bóg nie zapomniał o niczym tam na tej górze. Kiedy zobaczył, że Abraham jest w stanie złożyć na ofiarę swojego syna, powiedział mu: nie rób tego. Wiem teraz, że jesteś głęboko wierzącym człowiekiem. Wiem, że masz zaufanie do mnie. Zobacz, tutaj obok w krzakach jest baranek. Jego złóż na ofiarę. I Abraham złożył na ofiarę baranka, a Izaak żywy razem z nim wrócił do sług i powędrowali dalej. Powędrowali dalej w wierze w swoim życiu. Nie zwątpili w Boga. Choć próba była straszna, choć próba była bardzo trudna. Nie sposób w tej historii nie zobaczyć innego widoku. Widoku Ojca Niebieskiego, który poświęca swojego Syna umiłowanego Jezusa Chrystusa. Dosłownie kilkaset metrów w linii prostej jest Bazylika Grobu Pańskiego. Tamto miejsce, gdzie była Golgota i gdzie później złożono ciało Pana Jezusa Chrystusa w grobie. Wiecie, to jest niesamowite przeżycie, kiedy patrzy się na te dwie sprawy. Abrahama i Izaaka, a później Ojca Niebieskiego i Jego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Jak wspaniale to wszystko Bóg zaplanował. Jak przez wieki przygotowywał ludzkość do tego najważniejszego wydarzenia. Gdzieś nieopodal góry, szczytu góry Moria wznosiła się Golgota, na której umarł nasz Pan Jezus Chrystus, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Umarł za nasze grzechy. Chciałbym na zakończenie przeczytać fragment Słowa Bożego z pierwszego listu Jana, z 5 rozdziału, od 11 wiersza. A świadectwo to jest takie: Bóg nam dał życie wieczne, a życie to jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ten ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, ten i życia nie ma. Czy masz Syna Bożego? Czy jesteś w Chrystusie? Myślę, że to jest bardzo ważne i istotne, bo to kształtuje naszą wiarę. Czy jesteś w Chrystusie, czy obok? Bo to bardzo dużo zmienia w życiu człowieka, kiedy człowiek jest w Chrystusie. I Jan pisze tak: to napisałem wam, wierzącym w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. My mamy pewność życia wieczne, kiedy o to życie ofiarowujemy naszemu Panu, kiedy polecamy nasze życie Bogu, kiedy pokutujemy, odwracamy się od starych rzeczy i żyjemy na nowo. Dzięki temu, że Jezus umarł za nas, poniósł w zastępstwie za nas karę, mamy przystęp do Boga. I mamy to błogosławione przeżycie bycia w Chrystusie, a jeśli jesteśmy w Chrystusie, to wierzymy, że mamy życie wieczne. I niektórzy pytają, skąd wiesz, że masz życie wieczne? Jan o tym pisze. To napisałem wam, wierzącym w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jeśli wierzysz w imię Syna Bożego, jeśli wierzysz w Jezusa, Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem, to masz życie wieczne. Alleluja. Chciałbym, żebyśmy na koniec powstali i w takiej społecznej modlitwie podziękowali Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Podziękowali za Golgotę, za krzyż. Podziękowali za Abrahama i jego świadectwo wiary. Powstańmy.